Gość dnia Radia Gdańsk.
A z nami Krzysztof Sarzała, terapeuta, pedagog, twórca Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Dzień dobry.
Niezwykle miło jest mi spotkać się z Państwem w tym tak ważnym dla naszej kultury dniu, Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli. A jakie znaczenie ma obchodzenie tego dnia w procesie żałoby?
Myślę, że wspominanie innych osób jest ważne dla nas samych. Ja rozumiem to i święto, i ten moment, i tą potrzebę w ten sposób, że wspominając osoby bliskie, ważne, tak naprawdę myślimy o sobie trochę, o relacjach, jakie mieliśmy z taką osobą, co od niej otrzymaliśmy, co jej daliśmy, co się zadziało wtedy, kiedy ta osoba była z nami, kiedy się gdzieś tam spotykaliśmy na linii życia naszego i tak naprawdę my tego potrzebujemy. To jest taka nasza potrzeba, bo my to też nasza przeszłość, nasza historia, nasze wspomnienie. One odchodzą gdzieś tam w mgliste nic, ale lubimy do nich wracać, bo dzięki temu wiemy, kim dzisiaj jesteśmy i kim możemy być w przyszłości.
Właśnie, czy warto mówić o uczuciach? Bo my tak rzadko mówimy i nazywamy te uczucia, rzadko mówimy o tych pięknych uczuciach, ale też takich, które nas gdzieś tam bolą. O lęku, o strachu związanej ze śmiercią, jakiejś panice.
No, dotyka Pani bardzo ważnego tematu takiej dorosłości. Tak jak ja sobie dzisiaj myślę, będąc już mocno dojrzałym człowiekiem, że w miarę jak się starzeje, tym trudniej jest mi myśleć o swoich uczuciach i wyrażać te uczucia. I myślę sobie, że to jest taki stygmat dorosłości. To znaczy, dla mnie dzieci są istotami mega emocjonalnymi. To znaczy, dzieci eksplodują emocjami, wyrażają te emocje, oczywiście w sposób czasami kompletnie niekontrolowany, ale to jest ich zasób, to jest ich zaleta, to jest ich siła, że potrafią eksponować to wszystko, co się w nich dzieje i to te gotujące się emocje wyrażają. Potem coś takiego dziwnego się dzieje, że im starsze dzieci są, nie wiem, czy dlatego, że właśnie nas naśladują, czy myślą, że tak trzeba, jakoś zamykają się w swoim świecie swoich przeżyć i coraz słabiej dopuszczają innych ludzi do tego świata ze szkodą i dla bliskich, i dla siebie, tak sądzę. A dorosłość dzisiaj często kojarzy się, że to jest na przykład dorosły mężczyzna, że to jest taki zamknięty w sobie, przeżywający gdzieś tam w środku te wszystkie emocje, uczucia, które w nim gdzieś tam się kotłują, ale nie wypada ich wyrażać, mówić o nich, nie pozwala się zbliżać dzieciom, co jest wielką szkodą i powoduje taką ukrytą traumę w dzieciach, bo te dzieci w którymś momencie zaczynają postrzegać tatę czy mamę jako niedostępne osoby. Czy w relacjach takich swoich, dorosłych, też nie ujawniamy tych uczuć. Moim zdaniem to bardzo ważne. Być może takie święta, jak takie dni, jak zaduszki, są okazją i to byłoby cenne. Byłyby okazją do tego, żeby po prostu wyrazić jakoś te uczucia. Chociaż raz uronić tą łzę, nie wiem, wspomnienie, pochylić się gdzieś tam nad tą zimną płytą marmurową na cmentarzu. Ale tak, jeśli taki to przynosi efekt, to super.
A warto rozmawiać o śmierci?
Nie wiem, ja mam z tym problem. Nie jestem taki otwarty. Jeśli o sobie miałbym powiedzieć, to myślę, że dla mnie to jest trudny temat. Nie ma we mnie jakiejś cząstki Meksykanina, czy nie wiem, jakichś ludzi innych narodowości, którzy mają wielką radość i łatwość w mówieniu. Chociaż przyznaję, że przy okazji tego czegoś, co się nazywa Halloween, jakoś pomyślałem sobie, że to jest fajne coś, co się zaczęło dziać w naszym środowisku. To znaczy do mnie, do moich drzwi pukały cały wieczór rodziny, podkreślam, to znaczy dzieci z dorosłymi, poprzebierani w te różne cudaczne stroje i pomyślałem sobie, że to jest coś fajnego, że dorośli z dziećmi chodzą i się bawią. Czy akurat pretekstem jest śmierć? Nie sądzę. Myślę, że tam chodzi o coś zupełnie innego.
To oswajanie śmierci, to nie
może,
można.
Może troszkę, ale to chyba nie jest najistotniejsze. Ale to, że te rodziny razem chodzą, to było bardzo budujące. Na moim osiedlu było bardzo dużo rodzin, czyli tatusiów, mamy, siostry, z małymi dziećmi i wszyscy mieli ubaw, prosząc o te cukierki albo robiąc psikusy i pomyślałem sobie, o, to jest coś fajnego. Przy okazji czegoś dziwacznego zadziało się coś naprawdę fajnego.
Czyli ten ubaw, a następnego dnia dzieci idą na cmentarz, czy raczej dzieciom tego cmentarza oszczędzać?
Nie, no dlaczego? Myślę, że, że warto iść też budować taką tradycję i sprawić, że to się dzieje jakimś takim zwyczajem, że odwiedzamy naszych bliskich, zmarłych albo dalszych nawet zmarłych, których gdzieś tam spotkaliśmy w życiu i zapalimy im tam, może dzisiaj to się nie pali, to nieekologiczne, czy odpalimy taki elektryczny pstryczek, który świeci i będzie dawał to światełko gdzieś tam w nocy. Nie, ja uważam, że to jest bardzo pozytywne. To też jest społeczne przeżywanie. Ja mi się zdarza, że na cmentarzu spotykam bardzo wielu znajomych, których nie miałem okazji spotkać. Mówię o żywych oczywiście, o tych znajomych, których nie miałem okazji spotykać, bo gdzieś tam się mijaliśmy, a tutaj okazuje się, że wspólnie idziemy na tę Łostowicę czy na Srebrzysko i tam
wspólnie
się spotykamy.
Wspominacie znajomych, którzy też, odeszli tak, i tak. Macie wspólne wspomnienia z nimi
związane. Rozmawiamy o różnych rzeczach oczywiście, ale tak, gdzieś jest oczywiście w tle jest zawsze to wspomnienie. Zwykle idziemy w te same miejsca na cmentarzu, gdzie na przykład nawet nie ktoś z rodziny, ale ktoś, kogo wspominamy, bo wspólnie pracowaliśmy. Ja akurat mam zawodowych parę takich pożegnań ważnych dla mnie osób, które wiem, że wywarły na mnie wpływ w tym, co robiłem i robię zawodowo, a tych osób już nie ma. Ubolewam, że się często o nich nie mówi. Prowadząc zajęcia na uczelni, ja prowadzę, bo jestem wykładowcą, także to często zachęcam studentów, żeby poznawali ludzi, których już nie ma i żeby doceniali, co oni kiedyś zrobili. Niestety dzisiaj żyjemy w takich czasach, że młodzi w ogóle nie wiedzą. No chociażby zmarłego parę lat temu profesora Jerzego Meli-Brudę, który był tutaj twórcą wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i zrobił ogromną robotę, jeśli chodzi o podejście do pomocy psychologicznej, do terapii, do leczenia uzależnień. Ale tu w Gdańsku na przykład Sławka Kędzierskiego, który tworzył zręby profilaktyki lecznictwa odwykowego. Nikt dzisiaj o nim nie wspomina, że takie ośrodki jak Gdański Ośrodek Profilaktyki Uzależnień albo różne organizacje protrzeźwościowe, to były jego dzieła. Pani Gąsiorowska, która tworzyła Stowarzyszenie Samopomocy Krąg, to była pierwsza osoba, która pomagała kobietom ofiarom przemocy w Gdańsku. Ja nie widzę tych nazwisk tutaj gdzieś w naszym takim otoczeniu społecznym. A uważam, i takich osób byłoby bardzo wiele. Mógłbym ich tu wspominać, a wspominać.
Ale świeczka zawsze postawiona.
Tak, ale a przynajmniej gdzieś tam wspomnienie przy okazji wizyty na cmentarzu jest.
Mówił pan o tym Halloween, że to takie radosne święto, ale te osoby, które przechodzą właśnie taką ostrą żałobę, raczej nie jest im do zabawy, do śmiechu. No może dzieci troszeczkę inaczej przeżywają żałobę, bo to jest indywidualna zupełnie sprawa. Niektóre dzieci zadziwiają dorosłych, uśmiechając się, chcąc oglądać komedię, bawiąc się z innymi po odejściu przyjaciela czy babci na przykład. Czy to jest dozwolone, takie obchodzenie żałoby przez dzieci?
Znaczy, żałoba to smutek. Tu nie ma się co czarować. Ja mówiąc o Halloween, bardziej myślałem o tym, że to jest taka, robi się taka tradycja rodzinna. Może niekoniecznie zabawna, ale za to rodzinna.
Tak, tak. Ja mówię, że to jest doceniam. Dla tych osób, które są na to gotowe w tym momencie, ale są takie, które właśnie w tej chwili przeżywają.
Znaczy, ja myślę, że nie ma się co bać też smutku, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że chcemy znaleźć receptę i leki na wszystkie takie naturalne rzeczy. Na przykład na smutek, który bardzo często i przesadnie jest nazywany depresją. Tak sądzę. Nie dezawuując oczywiście, że coś takiego jak depresja istnieje, tylko że myślę sobie, że smucić się, bo ktoś odszedł, to jest naturalny stan i bardziej się obawiam nie tego, że ktoś będzie zabijał śmiechem jakieś swoje smutki albo udawał, że jest mu wesoło, bardziej bałbym się tego, że ktoś nie pozwala sobie przeżywać smutku, a nawet czasem rozpaczy, cierpienia, bólu, który jest naturalnym stanem wtedy, kiedy tracimy bliską osobę i jej wspomnienia są bardzo żywe. Właśnie to, o czym mówiliśmy, o co pani pytała na początku. Właśnie chcemy być tacy hardzi i tacy twardzi, w związku z tym będziemy udawać, że co mi tam, nic się nie stało, idźmy do przodu dalej, nie? Poprawiasz koronę i idziesz walczyć czy tam pracować. Nie, pozwól sobie czasami poprzeżywać, popłakać, pobyć ze sobą, ze swoim smutkiem. Na tym polega żałoba, że zderzamy się z nią, czasami to jest bolesne zderzenie, ale pozwalamy, żeby ona przez jakiś czas w nas trochę sobie pobyła, a potem stopniowo ją oswajając albo zamieniając w jakąś inną aktywność i działanie, pozwolić, żeby ona sobie gdzieś tam minęła, to nie znaczy zniknęła. To znaczy, że właśnie przy okazji 1 listopada znowu wrócimy do jakiegoś smuteczku.
Ale to znaczy, że musimy uczyć się przeżywać żałobę, dojrzewać to, pozwalać sobie, ale chodzi mi od dzieci, tak, żeby pokazywać im, że i mamie, i tacie, i babci, i dziadkowie jest smutno,
dokładnie tak, jeśli tata
przykro,
będzie, jeżeli dziecko będzie uczucia. Widziało, że tato no, nie kryje jakiegoś swojego stanu po utracie na przykład swojej mamy, czyli babci tego dziecka, mhm. no to myślę, że to dziecko będzie bogatsze o tą gotowość do tego, żeby naśladując, czy będąc modelowanym, jak to się mówi, przez swoich rodziców, również zachowywało się w ten sposób. Zaś jeśli będzie widzieć, że nie, tato jest takim twardzielem, przywdziewa tą maskę twardziela i nie daje po sobie poznać, no to dziecko oczywiście będzie też naśladować swojego ojca, po czym, gdy będzie dorosły, dokładnie będzie powielać te wzorce, moim zdaniem trochę szkodliwe.
Mhm. Z pewnością wielu rodziców stanęło ostatnio przed takim wyzwaniem odpowiedzi dzieciom na pytanie, co się dzieje w obecnym świecie, mając na myśli ostatnie wydarzenia w Gdyni, zabójstwa 6-letniego chłopca, czy w Warszawie napadu na 5-latka. No bo te medialne jednak informacje docierają także do dzieci. Jak rozmawiać z dzieckiem na takie tematy?
No takich wyzwań rodzicielskich mieliśmy ostatnio znacznie więcej, bo mieliśmy COVID, umieranie ludzi, mamy wojnę w Ukrainie i to wszystko trzeba tłumaczyć dzieciom. Tak samo jak te zabójstwa, o których no, nie da się o nich nie słyszeć, nie widzieć, bo te informacje nas otaczają. No najważniejsze to w ogóle rozmawiać, podejmować ten temat, czasami zapytać dziecko, czy w ogóle zastanawiasz się, bo widzę,
samemu
że
podjąć
siedzisz,
ten temat?
Podjąć ten temat, odważnie podjąć ten temat i próbować wyjaśnić. No, myślę sobie, że rodzic ma być przewodnikiem dla swojego dziecka, tak jak przewodnikiem po, nie wiem, gęstym lesie, żeby nam się dziecko nie zgubiło, albo w czasie wycieczki w górach, tak samo w życiu musi być przewodnikiem. To właśnie trochę pokazywać, jak sam rozumie, trochę wyjaśniać, co myślę sobie, gdy słyszę o takich strasznych historiach. Uczyć, że no, świat jest właśnie taki, to znaczy budowanie takiego, stopniowe budowanie wiedzy o świecie, żeby to dziecko w tym świecie umiało się poruszać, żeby nie miało świata za chaotyczny, ale też taki zupełnie nieprzewidywalny, bo świat jest przewidywalny, mimo takich strasznych zdarzeń, ale też, żeby dziecko nie było, no tak jak ta z opowieści o Poliannie, taką naiwną dziewczynką, która zawsze myśli, że się wszystko dobrze skończy, bo to też naraża dziecko na bolesne rozczarowania. Mhm. Świat nie jest pasmem szczęścia, radości, ale to nie znaczy, że musi być mrocznym i niebezpiecznym światem. My mamy być przewodnikiem, którzy będą mówić, tych ludzi unikaj, bo to są ludzie, z którym lepiej nie wchodzić w drogę i jeśli zauważysz, że ktoś w twojej obecności na przykład zachowuje się w jakiś sposób taki, o którym rozmawialiśmy, na przykład niebezpieczny dla ciebie, albo namawiający cię do czegoś, czego nie powinieneś robić, to po prostu schodź z drogi tym ludziom, albo powiadom innego dorosłego, że coś takiego dzieje się, a z kolei lgnij do ludzi, którzy są dla ciebie dobrzy, którzy potrafią cię wspierać, którzy dają ci dobre wzorce. No i o to chodzi, żeby dziecko rozróżniało zły i dobry dotyk, mówiąc tutaj.
Tu też mówi pan o idealnych rodzicach, ale są tacy, którzy nie są tymi przewodnikami, nie dorośli do roli rodzica czy opiekuna tego dziecka i sami krzywdzą dzieci. I to dziecko potrafi rozróżnić wówczas, czy się poddaje. Są pewnie różne.
Na szczęście dzieci w świecie, w którym żyjemy, otacza wielu dorosłych. Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie są rodzicami, a którzy mogą być tym wzorcem, tym przewodnikiem, tym fundamentem, żeby jednak dziecko zachowało jakąś równowagę psychiczną i zdrowie psychiczne. Mówię tu oczywiście o wychowawcach, nauczycielach, trenerach, duchownych, no wszystkich innych dorosłych osobach. No pytanie, czy oni spełniają tę rolę oczywiście, no bo gdybyśmy tutaj chcieli siać czarnowictwo, to jasne. Wprowadzamy na przykład coraz doskonalsze rozwiązania dotyczące przeciwdziałania chociażby przemocy w rodzinie. No wszyscy słyszeli o niebieskich kartach, tak? Dzisiaj one są nowelizowane, zmieniają się te narzędzia. Ja chcę powiedzieć, że tworzenie tych przepisów jest trochę wyrazem naszej bezradności, prawda? No bo po co są niebieskie karty? Po to, żeby powiedzieć komuś, kto i bez tej niebieskiej karty powinien, żeby zareagował w jakiś mądry sposób. Właśnie jeśli widzi, że w rodzinie dzieje się coś niepokojącego, tego, to żeby to zrobił. Ale ludzie tego nie robią. No właśnie dzieje się coś takiego, że jeśli nie zmusimy ich do działania, na przykład, nie wiem, nauczyciela, pracownika socjalnego, lekarza, pielęgniarki, policjanta nawet, żeby zareagowali, bo niebieska karta jest czymś w rodzaju przymusu, żeby on musiał to zrobić, to okazuje się, że oni tego nie robią, tak? I to jest no taka niefajna konstatacja, jeśli chodzi o ten
może
świat.
Skończyć się niefajnie.
Tak, może się skończyć strasznie, tak jak właśnie kończy się, ale dlatego no, żyjemy w takim świecie, gdzie musimy wprowadzać pewne algorytmy, procedury, no, mobilizować albo wręcz zmuszać ludzi do reagowania, bo okazuje się, że jeśli ich do tego nie zmusimy, to oni przejdą obok, będą udawać, że takiego Kamilka z Częstochowy albo jakiegoś chłopca z Gdyni, czy dziewczynki z Rzeszowa, no to oni nie zauważają i potem dzieją się takie straszne rzeczy.
No to jeszcze trudne życie młodych ludzi, tych dorastających obecnie. Rzeczywiście ich życie jest tak przeciążone, jak się mówi?
Znaczy, świat jest znacznie bardziej złożony niż tylko na czołówkach gazet, czy tam portali informacyjnych. Są wspaniali młodzi ludzie, którzy świetnie korzystają z życia, tworzą w tym życiu. Ja znam wspaniałych młodych ludzi. Oczywiście znam też ludzi, którzy sobie nie radzą. Jest im bardzo ciężko i rzeczywiście są narażeni na liczne, nie tylko schorzenia, albo wręcz na takie patologizowanie się osobowości. Tutaj wspominaliśmy o niedostępności rodziców, bo rzeczywiście może tak być, że czasy, w których żyjemy, chociaż to oczywiście nie tłumaczę, ale faktem jest, że nie wiem, kariera, pieniądze, spłacanie kredytów we frankach, czy te wszystkie obciążenia, z którymi sobie musimy dawać radę, mogą spowodować, że rodzice zafiksują się tylko na spłacie tego kredytu albo na swojej karierze i właśnie stają się niedostępni dla swoich dzieci, albo mają nierealistyczne oczekiwania, bo myślą, że dziecko musi po prostu, że to jest najważniejsze, żeby miało jak najwyższe oceny, żeby poszło do jak najlepszej szkoły, albo żeby nauczyło się francuskiego.
Ta dostępność to karta kredytowa być może rodzicom wystarczy.
Nie o takiej dostępności, nie? Myślę. Nie, myślę o dostępności takiej właśnie, żeby dziecko przyszło do mnie, się przytuliło i powiedziało, że jest mu dzisiaj źle, bo właśnie coś się wydarzyło w szkole, albo na podwórku, albo w internecie, żeby mi powiedziało, że na przykład ktoś je nęka, albo że nie radzi sobie z sytuacjami życiowymi, że nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom nauczycielki, która chce, żeby ono, nie wiem, poszło na olimpiadę, albo nie jest tak doskonałe jak Zosia, Kasia, czy Bartek na przykład nie umie tak świetnie po angielsku mówić, tylko sobie gorzej z tym radzi, o takiej dostępności,
czyli
myślę.
Znów wracamy do rodziny, tak? Bo tę dostępność może dawać mama, tata, babcia, dziadek, tak?
Wszyscy.
Rodzina.
Tak, rodzina.
I chodzi o taki fundament, który będziemy wynosili z domu.
I wzorzec, i model taki, który będziemy naśladować. Dzieci nasiąkają naszymi postawami, tym, co mówimy, tym, jak się zachowujemy. Na początku chłoną jak gąbka te wszystkie wzorce, potem coraz mniej, niestety. Dlatego musimy bardzo dobrze wykorzystać czas, który nam jest dany. Wtedy, kiedy to dziecko ma roczek, 2 latka, 3 latka, 4, 5, 7, będzie chłonąć nas. Później oczywiście będzie chłonąć to wszystko inne, co je otacza. I to niekoniecznie będą dobre wzorce, bo może napotykać różnych ludzi. W związku z tym ten świetnie wykorzystany pierwszy etap życia jest świetnym fundamentem, żeby później te dzieci, które mają dostępnych rodziców, których rodzice mają realistyczne oczekiwania, rodziców, którzy nie narażają dzieci na doświadczenia, które nie powinny być ich udziałem, to te dzieci, śmiem twierdzić, będą zdrowe psychicznie, nie będą potrzebować psychologów, terapeutów, psychiatrów, lekarzy, którzy będą wypisywać recepty i tak dalej.
Czyli ten czas, który możemy teraz poświęcić, jeśli mamy odrobinę wolnego, w te święta, w sobotę, w niedzielę, poświęcajmy dzieciom.
Mamy dużo czasu, bo tak naprawdę to nie jest tak, ja nie wierzę w takie twierdzenia, że praca, że nie mamy czasu. Nie, jeżeli chcemy i potrafimy na przykład wykorzystać czas, żeby pójść na koszykówkę, popływać albo pojeździć na rowerze, a przecież widzę ludzi, którzy pędzą na rowerach, jeżdżą na hulajnogach albo uprawiają sporty, to myślę sobie, że to jest bardzo cenne, aktywność fizyczna, ale jeśli nie znajdziesz czasu dla swojego dziecka, to ta hulajnoga naprawdę ci nie pomoże w jakimś szczęśliwym życiu. Lepiej zamień hulajnogę na dziecko.
I tym akcentem kończymy. Dziękuję serdecznie. Zamień hulajnogę na dziecko. To nasze hasło dnia. Dziękuję.
Dziękuję.
Gość dnia. Radia Gdańsk.